Dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić takim słowem, które jest dla mnie bardzo trudne. Dlatego, bo ten fragment bardzo godzi w mój charakter. Ale to dobrze, że tak jest. Musi godzić i aby to miało skutek. Otwórzcie ze mną Marka, 9 rozdział. I chciałbym przeczytać wersety od 33 do 42. I Jezus przyszedł do Kafarnaum, a gdy był w domu, zapytał ich, o czym rozmawialiście między sobą w drodze? Lecz oni milczeli. W drodze bowiem rozmawiali między sobą o tym, kto z nich jest największy. Osiadłszy, zawołał 12 i powiedział im, jeśli ktoś chce być pierwszy, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. I wziął dziecko, postawił je pośrodku nich, a wziąwszy je na ręce, powiedział do nich, kto przyjmie jedno z takich dzieci w moje imię, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie mnie przyjmuje, ale tego, który mnie posłał. Wtedy Jan powiedział do niego, nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto w twoim imieniu wypędzał demony, a nie chodzi z nami. Zabranialiśmy mu więc, bo nie chodzi z nami. Ale Jezus powiedział, nie zabraniajcie mu, nie ma bowiem nikogo, kto czyniłby cuda w moim imieniu i mógł tak łatwo źle o mnie mówić. Bo kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto bowiem poda wam kubek wody w moje imię, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie straci swojej nagrody. A kto zgorszy jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, o wiele lepiej byłoby dla niego, gdyby zawieszono mu u szyi kamień młyński i wrzucono go do morza. Przed tym wydarzeniem, które tu czytamy, które jest opisane w Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza, czytamy o tym, że Pan Jezus daje uczniom moc do uzdrawiania i wyganiania demonów w Jego imieniu. Następnie Pan Jezus udaje się na górę. Nazywamy ją Górą Przemienienia. Tam Pan Jezus przemienia się, są lśniące szaty, niepojęte dla nas, cudowność. I tam Jezus właśnie udaje się razem z trzema uczniami. Z synami Zebedeusza, Janem i Jakubem. Nazywa ich przedtem synami gromu. I razem z Piotrem też jeszcze. Piotr jest jako trzeci. W sumie jest to Szymon, ale Jezus nadaje mu przedtem imię Piotr. Także Pan Jezus z tymi trzema jest na tej górze, a tych dziewięciu jest na dole. I wtedy następuje sytuacja, gdzie nie mogą wypędzić demona niemego. Mówiliśmy o tym 2 tygodnie temu. I teraz czytamy o tym, że uczniowie, Pan Jezus, uczniowie przychodzą z drogi, wracają do domu. 33 werset mówi, że przyszedł do Kafarnaum i był w domu. To nie był dom Pana Jezusa prawdopodobnie, ale wygląda na to, że był to dom Szymona Piotra i Andrzeja. W pierwszym rozdziale Ewangelii Marka czytamy, że właśnie żyli oni w Kafarnaum. Marka 1,29 mówi o tym. Także wygląda na to, że jest to dom Szymona i Andrzeja. To tłumaczy też, dlaczego nagle znalazło się tam dziecko. O tym będziemy czytali później. Nagle w tym domu było dziecko, które Pan Jezus mógł przedstawić im jako przykład. I teraz Pan Jezus pyta uczniów, o czym rozmawialiście między sobą w drodze. O czym debatowaliście? I trzeba się zastanowić, czy Pan Jezus pytał, bo nie wiedział, o czym rozmawiali. Możemy z pewnością stwierdzić, że Pan Jezus wiedział, o czym rozmawiali. W Ewangelii Jana, w 2 rozdziale, czytamy o Bożej Wszechwiedzy. W Jana, 2 rozdziale, w wersetach 24 i 25 czytamy, że Jezus nie powierzał im samego siebie, bo On znał wszystkich i nie potrzebował, aby Mu ktoś dawał świadectwo o człowieku. On bowiem wiedział, co było w człowieku. A więc Pan Jezus dokładnie wie, co dzieje się w człowieku. I Pan Jezus dokładnie wiedział, o czym rozmawiali uczniowie. A jednak jest to pytanie, o czym rozmawialiście? Jest to pytanie typu zadane do Adama. Gdzie jesteś, Adamie? Adam chowa się w krzakach. Oczywiście Bóg wie, gdzie jest Adam. Ale Bóg chce, żeby on zastanowił się nad tym, w jakim miejscu się znalazł. Dlaczego się tam chowa? Co się z tobą dzieje? Gdzie się chowasz? I tak samo tutaj, Pan Jezus dokładnie wie, o co chodzi, ale chce, żeby oni zastanowili się nad swoim podejściem, nad tym, nad czym rozmawiali. I czytamy tutaj w 34 wersecie, że odpowiedzią uczniów jest najpierw konsternacja, milczeli. Czemu milczeli? Jest dalej napisane, w drodze bowiem. A więc dlatego milczeli, ponieważ. Dlatego milczeli, ponieważ rozmawiali o czymś, o czym wiedzieli, że to nie podoba się Panu. Oczekiwali rychłego nastania Królestwa Bożego. Oczekiwali, że Pan Jezus jako król rozprawi się z Rzymianami. A wtedy oni będą mieli pewne pozycje w tym królestwie. Marka 18 rozdział szczególnie kładzie nacisk właśnie na to, że chodzi szczególnie o Królestwo Niebios, o Królestwo Boże w tej sprawie, w tej rozmowie. Także rozmawiali o tym, kto jest największy. Albo dosłowniej, kto większy. Kto większy, a Biblia Króla Jakuba dodaje, kto powinien być większy. Albo mówiąc po naszemu, kto zasługuje na najlepszy stołek w królestwie. Na pewno najlepsze karty mieliby synowie Zebedeusza i Piotr. Oni byli na Górze Przemienienia w czasie, kiedy 9 zawiodło. I temat synów Zebedeusza później wróci w Ewangelii. Będzie jeszcze później w Ewangelii taki moment, kiedy synowie Zebedeusza jeszcze raz zapukają i powiedzą, hej, czy my nie jesteśmy tymi, którzy powinniśmy być najwyżej? Jeden po lewicy twojej, drugi po prawicy w twoim królestwie. Synowie gromu czuli się pewni siebie. My jako współcześni uczniowie Pana Jezusa też jesteśmy w drodze, w pielgrzymce. I często też nie żyjemy w świadomości, że Pan wszystko słyszy. Jest to bojaźń Boża, która sprawia tą świadomość w człowieku. Świadomość, że Bóg widzi mnie i słyszy mnie w każdym momencie mojego życia. I Pan Jezus pewnego dnia zapyta nas, o czym rozmawialiście w czasie swojej pielgrzymki? A o czym myśleliście, kiedy pielgrzymowaliście? A co robiliście, kiedy pielgrzymowaliście? Ale Pan Jezus już teraz pyta, o czym rozmawiasz, o czym rozmyślasz w drodze. Bo chce dla naszego dobra, żebyśmy się zastanowili i pokutowali ze złych postaw, ze złych myśli. I to jest pocieszające, że nasz mistrz nie przychodzi do uczniów i nie karci ich ostro. Co wy znów myślicie? O czym wy znów rozmawialiście? Ale bardzo delikatnie zwraca się do nich i daje im czas, żeby zastanowili się. Częstokroć diabeł przychodzi z oskarżeniami w takim tonie. O czym ty znów myślisz i co ty znów robisz? Ale Pan Jezus przemawia całkiem inaczej do uczniów. Daje im czas i w 35 wersecie czytamy, że Pan Jezus siada. A więc jest ten czas do namysłu dla uczniów. I wtedy przywołuje 12 wszystkich. Znaczy to, że wszyscy wśród uczniów byli zaangażowani w tą rozmowę. Nie było wśród nich żadnego, który by powiedział, ja mogę spokojnie być mniejszy w królestwie. Wam oddaję te lepsze pozycje. Raczej każdy powiedział, to chyba ja jestem większy. Czego uczniowie nie zrozumieli nadal, to to, że porządek Królestwa Bożego, porządek w Królestwie Bożym, zasady w Królestwie Bożym są przeciwne do zasad tego świata. Bardzo często jest tak w Biblii, że zauważamy całkowitą odwrotność w Królestwie Bożym od tego, co świat tu porządkował. Reguły są odwrotne. Jest tak dlatego, bo książę ciemności rządzi światem. I możemy powiedzieć, kto w świecie jest największy. W świecie największy to jest ten, który jest ambitny. Jest umiejętny, potrafi coś dobrze zrobić. Jest inteligentny. Wygadany, elokwentny. Jest bogaty. Ma wysoką pozycję, szef w pracy, w firmie, w polityce. To jest ktoś największy, to jest wielka osoba. W mediach jest sławny, w wiadomościach go widać. I może być to głupiec. Może być to człowiek jak Donald Trump, ale on jest na czele. Jest wielki. A w Królestwie Bożym jest odwrotnie. Największy to jest ten, który jest ostatni i który jest sługą. I nie tylko, że jest sługą, ale jest sługą wszystkich. Czyli też tych najmniejszych. O tym mówi werset 35. I Pan Jezus mówi, jeśli ktoś chce być pierwszy, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. 35 werset mówi o tym. Jeśli ktoś chce być pierwszy, czyli jeśli chcesz zajmować pozycję wysoką w Królestwie Bożym, to twoim przeznaczeniem jest stać się małym i niskim. Słowo Boże mówi, że kto się wywyższa, będzie uniżony. Czy poniżony. A kto się uniża, ten będzie wywyższony. I coś w nas, w ludziach, nasza cielesność, coś woła, ja nie chcę być ostatni. I ja nie chcę być sługą wszystkich. Dostrzegam ten głos bardzo często we mnie, że ja nie chcę być sługą wszystkich. I tak jak wszyscy uczniowie chcieli być więksi, tak i w naszych sercach do pewnego stopnia jest te złe pragnienie. Ale różnie to jest. Nie każdy tak samo ma. Niektórzy lepiej sobie radzą z tymi złymi pragnieniami. Ale to w nas jest i nasza cielesność to powoduje. I stąd powstaje wiele konfliktów w życiu, też dzieci Bożych. Na przykład żona, która nie chce być uległa mężowi, bo ma wrażenie, że wtedy jest mniejsza, jest mniej ważna, jest, nie jest taka wielka jak on. Albo mąż, który chce panować, rządzić żoną, rozporządzać nią, zamiast pokornie prowadzić w miłości, przewodzić. Albo on chce być większy, chce panować, chce rządzić. Jak król, który rozporządza, daje rozkazy. W zborach przywódcy chcą częstokroć władać ludźmi. Jak w jakiejś świeckiej firmie. Jest szef i on mówi, masz tak zrobić, tak to będzie, ja powiedziałem. Czasami ten się ładnie opakowuje, ale jednak jest, no, ten przełożony, on mówi i tak ma być. Bo chcą być więksi. I tak być nie powinno. A jak jest? Jest tak, że Bóg ustanawia swój porządek. I On nadaje autorytet. I każdy człowiek w pokorze musi się Bogu poddać. To znaczy, że ten, który dostaje jakiś autorytet od Boga, na przykład, żeby być przywódcą, czy żeby jest mężem w domu, tak? W małżeństwie. To on dostaje ten autorytet nie dlatego, że jest szczególnie umiejętny, ambitny, mądry, tylko Bóg nadaje mu ten autorytet. I Bóg szuka naczynia, które jest pokorne, żeby móc wypełnić swoją wolę. I tak mąż jest głową żony, mówi Słowo Boże. Ale powinien prowadzić swoją żonę w miłości i z postawą sługi. Tego żąda Bóg, wymaga od męża Bóg. A co do przywódców, Mojżesz, przywódca całego Izraela, człowiek, który przez lata gdzieś chował się na pustyni, który nie umiał przemawiać, najskromniejszy ze wszystkich ludzi, mówi Słowo Boże. I Bóg mówi, ty będziesz przewodził Izraela. Czy to znaczy, że mimo to, że jest taki, Bóg go wybrał? Nie, dlatego, że taki był, Bóg go wybrał. Bóg potrzebował wystarczająco słabego naczynia, które może użyć. Szukał serca, którym może działać. I tak przez całe Słowo Boże widzimy. Pierwszy król Izraela, Saul. Zaczął władać, będąc pokornym człowiekiem. Powiedział, ja jestem z nieszczególnej rodziny, z szczególnego plemienia, ja mam rządzić. A później mówił, ja jestem królem, ja będę rządził. Trzymał się władzy i wzbił się w pychę. Chciał koniecznie zachować swoją pozycję, za wszelką cenę. I Bóg zmienia sytuację. Ustanawia zwykłego pastucha, Dawida, na przywódcę Izraela. Ustanawia go jako króla, nadaje mu autorytet królewski. Dawid zostaje namaszczony na króla i ten autorytet jest odebrany Saulowi. I ludzie to dostrzegają, widzą to. I śpiewają na ulicach, no Saul zabił swoje 1000, a Dawid swoje 10 000. Czyli tak jakby chwała Dawida przewyższa nagle. A przecież królem jest Saul. Mimo, że Saul jest oficjalnie na tronie przez jeszcze długi czas, tak naprawdę Bóg już mówi Dawid teraz. Salomon zostaje królem. Przejmuje dobrą pozycję po swoim ojcu. I teraz może powiedzieć, teraz ja jestem tym najwyższym i teraz będę porządkował wszystko według swojej woli. Kto, jeśli nie ja, nadaje się na taki tron? Ale tak nie jest. On we śnie zostaje zapytany przez Boga, czego chcesz, co sobie życzysz, czego pragniesz. I on mówi w postaci sługi, daj słudze twojemu tą mądrość, żebym ja potrafił sądzić tak wielki lud. On nie czuje się wystarczająco elokwentny i mądry, żeby to wszystko załatwić. Ale Bóg mówi, to jest właściwa postawa, tutaj mogę coś zrobić. Bo kiedy my stajemy się mniejsi, to Bóg staje się większy. I tak Jan Chrzciciel cieszył się, że uczniowie idą do Jezusa, nie zostają przy nim. Można powiedzieć, jego zbór się zmniejszał. Ale on się tym szczególnie nie przejmował. Ale jego wzrok był wpatrzony w Jezusa. Czy on staje się większy? I mówi... Ja, dobrze tak jest, ja mam stawać mniejszy, a on staje się większy. To jest dobrze. I wracając do Marka 9 rozdziału, Pan Jezus chce zobrazować uczniom tą naukę. Marka 9:35 powiedział im już, że chodzi o to, żeby być raczej ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. A w 36 wersecie czytamy o tym, że Jezus bierze dziecko. Przypuszczam, że Szymona lub Andrzeja dziecko. Szymon, Piotr miał teściową. Skoro miał teściową, miał też żonę. Miał teściową, miał żonę, być może miał dzieci. Jezus bierze jedno z tych dzieci i naucza uczniów. Stawia to dziecko pośrodku nich i mówi do nich w 37 wersecie: kto przyjmuje jedno z takich dzieci w moje imię, mnie przyjmuje. Ewangelia Mateusza troszkę więcej nam mówi w 18 rozdziale. Mateusz troszkę więcej opisuje. Mateusza 18, przeczytam 2-4. A Jezus, zawoławszy dziecko, postawił je pośród nich i powiedział: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. Pan Jezus zatem, zanim mówi właśnie te słowa, które czytamy w Ewangelii Marka o tym, że kto przyjmie, to czytamy tu w trzecim wersecie, mówi najpierw: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, to nawet nie wejdziecie do Królestwa. Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci. Co znaczy stać się jak dzieci? Powiedzmy sobie najpierw, co nie znaczy stać się jak dzieci. Możemy z pewnością stwierdzić, że nie chodzi o to, że mamy myśleć niedojrzale jak dzieci. W 1 liście do Koryntian, 14 rozdziale, czytamy słowa Pawła. Słowa Pawła, które kieruje do Koryntian, którzy bardzo niedojrzale zachowywali się z darami Ducha Świętego. Traktowali je jak zabawki. Jak małe dzieci traktują zabawki, tak oni traktowali dary Ducha Świętego. przynosząc zgorszenie i hańbę Królestwu Bożemu. Pierwsza Koryntian, 14:20, tutaj apostoł Paweł pisze w tym kontekście: bracia, nie bądźcie dziećmi w rozumieniu, ale bądźcie dziećmi w złośliwości. Czyli tak jakby odnośnie zła, bądźcie dziećmi, bądźcie niewinni. A w rozumieniu bądźcie dojrzali. Także możemy stwierdzić, że stać się jak dzieci na pewno nie znaczy myśleć jak pięciolatek. Bóg wymaga od nas dojrzałego myślenia. Dziecko nie potrafi być odpowiedzialne na przykład. Ale Bóg żąda od nas, żebyśmy bardzo odpowiedzialnie postępowali. Bóg jest, mowa o tym, że Bóg daje talenty, czyli te kawały, te pieniądze, tak? I cudze obracają. I z wszystkiego będą rozliczeni. Jak swoją służbę sprawowałeś w domu? Jakim byłeś mężem, czy jaką byłaś żoną? Ojcem, czy matką? A jaki byłeś w pracy? A w zborze jaki byłeś? A sąsiedzi, jakiego ciebie widzieli? I rodzina, jakiego ciebie widziała? Z tego zdamy sprawę pewnego dnia przed Bogiem. Dlatego mamy wielką odpowiedzialność. O co więc chodzi? Jeśli nie chodzi o to, to o co chodzi w Mateusza 18? Pan Jezus mówi do Nikodema w Jana 3 rozdziale, że jeśli nie narodzisz się na nowo, to nie możesz ujrzeć i nie możesz wejść do Królestwa Bożego. Ani wejść, ani ujrzeć. Tu jest mowa o tym, że jeśli się nie nawrócicie, nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. I rzeczywiście jest tak, że kiedy narodziliśmy się na nowo, to przedtem, zanim to się stało, musieliśmy naprawdę uniżyć się, stać się bardzo małymi. Nie odchodzi od tronu Bożego usprawiedliwiony człowiek, który mówi: Boże, nie jestem taki jak inni, jak ten. I on nie odchodzi usprawiedliwiony, on nie wchodzi do królestwa w ogóle. Ja nie jestem taki zły, dzisiaj ludzie mówią. Ale odchodzi usprawiedliwiony od tronu Bożego celnik, taki jak najgorszy taki, który mówi: ja jestem winny. Czyli on musi przyznać się goły i mały, się stać przed Bogiem i powiedzieć: ja jestem winny. I tak i tutaj, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci. Czwarty werset jeszcze nam dodaje tutaj właśnie ten element, o co tu chodzi dokładniej. Kto się więc, a więc to jest wytłumaczenie, kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kiedy spojrzymy na dziecko, to na przykład takie pięcioletnie dziecko, ono potrafi i rządzić innymi, już w miarę szybko się uczy, i być chciwym na przykład: moja zabawka, nie dam ci. Ale myślę, że to, co na pewno pasuje, to obiektywnie patrząc, dziecko jest niższe i jest mniejsze w każdym sensie od dorosłego. Jest fizycznie mniejsze, niższe. Jest bezbronne w porównaniu do dorosłego. Kolejna rzecz, to dziecko nie ma ambicji, nie ma planów na karierę u rodziców. My u Boga też nie powinniśmy planować kariery. Uczniowie planowali kariery. Kto się więc uniży, znaczy, że trzeba się uniżyć. To jest decyzja nasza, własna. I to jest świadoma decyzja. Dobrowolna decyzja. Żeby zrezygnować ze swojej, no niby wysokiej pozycji wobec innych. Ale uwaga! Nie mylimy tego z uczuciem, że jestem śmieciem, jestem nikim. To nie jest to samo. To nie jest to, co od Boga przychodzi. Ty jesteś śmieciem, ty jesteś do niczego, ty jesteś niczym. To nie przychodzi od Boga. Tu chodzi o świadomą decyzję, żeby stać się niższym. I mamy wielki wzór kogoś, kto stał się niskim, kto był wysokim i stał się bardzo niskim. Otwórzmy Filipian, drugi rozdział. I czytamy tutaj o Panu Jezusie, o Jego uniżeniu, o Jego drodze, którą przeszedł na ziemi. Filipian, drugi rozdział, wersety 5-10. Mowa o tym, jaki był Pan Jezus i jacy my mamy być. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi. A z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. Czytamy w 5 wersecie, że tacy mamy względem siebie nawzajem być. Czyli mąż wobec żony taki powinien być. Żona wobec męża taka powinna być. W zborze, starszy zboru wobec innych zborowników taki powinien być. Bracia, siostry wobec siebie tacy powinni być. I w tym sensie też nie ma mężczyzny ni kobiety. Nie ma różnicy między nimi w tym sensie. Bóg od wszystkich z nas żąda tego, co tu jest napisane. Niech będzie w was, w każdym z was, takie nastawienie umysłu, takie myślenie. Niech będzie we mnie takie myślenie. Jeszcze raz, nie mowa o tym, że mam uczucia, że czuję się jak śmierć. To nie o tym tu mowa. Nie o tym tu mowa. Ale jest to nastawienie umysłu świadome, który mówi, ja jestem dzieckiem Bożym. Jestem sługą mojego wielkiego Pana. I idę tą samą drogą, co on. Pomyślmy o Jezusie, który tak wielce się uniżył. To nie chodziło o to, że on miał uczucia takie, że on jest do niczego. Ale była to jego świadoma decyzja. I czytamy o tej decyzji w 6 wersecie, który będąc w postaci Boga, będąc na równi z Ojcem co do boskości, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, za coś, co koniecznie chce zachować, chce trzymać się tego. Pozycja, której musi ją zachować teraz. I nie jest gotów z niej zrezygnować. Ale czytamy w 7 wersecie, że ogołocił samego siebie z tej pozycji. Na krótki czas, mówi do Hebrajczyków. Ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi, stając się podobny do ludzi. Czytamy dalej w 8 wersecie, że w ten sposób uniżył samego siebie, stał się bardzo niski. I w 9 werset mówi, że właśnie dlatego, z tego powodu Bóg wielce go wywyższył. Na tego, który jest najwyższy w królestwie. Czytamy to dokładnie tą drogę, którą Jezus nauczał uczniów. Musisz stać się niski, musisz stać się sługą. Ostatni, a wtedy będziesz pierwszy w królestwie. Będziesz wtedy wywyższony. I to jest dla Boga pewna gwarancja. On takich sług szuka właśnie. I można zapytać się, dlaczego? Dlaczego? Jeśli teraz, w tym życiu już przyjmujemy dobrowolnie tą postawę, to życie jest wszystkim, co mamy. Patrząc po ludzku. Tak? I jeśli wszystko to składamy, Jemu poddajemy, co mamy, to znaczy, że w nowym życiu już z Nim będziemy pewnymi sługami do tego, żeby panować. Nie będziemy kimś, kto jest niegodny zaufania, czy mogę Mu powierzyć to? Czy mogę Mu to powierzyć, co, żeby On rządził razem ze mną? Dlatego czytamy w Apokalipsie Jana o tych starcach, którzy składają swoje korony przed królem. I wtedy aniołowie śpiewają święty, święty, święty. I tam jest napisane, że to się dzieje cały czas. O ile oni złożą koronę, to oni śpiewają święty, święty, święty. I to się dzieje cały czas. I jeden brat, na pewno już o tym mówiłem, jeden brat w kazaniu powiedział, zapytał tak, skoro oni tak cały czas składają, kto im je zakłada z powrotem? Nie ma dużego wyboru. Na pewno nie będzie tak, że oni składają i później biorą i sobie sami nakładają. A więc Bóg wie, tym mogę zaufać. Oni mówią, Panie, my dalej chcemy służyć. W wielkiej pokorze mogą przystąpić do Bożego tronu. To jest logika panowania w Królestwie Bożym. I kiedy wrócimy do Ewangelii Marka i tam zwrócimy uwagę na to dziecko, Pan Jezus dalej rozwija tą sprawę, ten temat. Ewangelia Marka, 9 rozdział. I czytamy w 38 wersecie, że człowiek, który ma taką postawę, taką niską postawę, przepraszam, 37 werset mówi, to on jest w stanie też takich małych przyjmować. Czyli on nie postawi się ponad tymi małymi, on ich przyjmie. Wtedy nie ma człowieka, który mówi, a ten wierzący, ten jest, on jest taki mały, on nieważny taki. To ja jestem ważny, a on jest taki w ogóle nieważny. Tak nie może być. Ale przyjmując najmniejszych, można powiedzieć, przyjmujemy syna i ojca. Tu jest napisane w 37 wersecie o tym. I 38 werset pokazuje reakcję jednego z synów gromu. Pamiętamy, to jest jeden z tych, który dostał władzę, żeby wyganiać demony. I on mówi, nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto w twoim imieniu wypędzał demony, a nie chodził z nami. Zabranialiśmy mu więc, bo nie chodzi z nami. Czyli Jezus mówi, słuchajcie, tych najmniejszych też przyjmijcie. Ale Jan mówi, zaraz, my mamy ten autorytet od ciebie, że możemy demony wyganiać, ale ja nie pamiętam, żeby tamten miał, bo on nie chodzi za tobą. Z nami tutaj nie jest, z naszym zbożem. On nie jest w naszym zborze, on w innym zborze jest jakimś. Jakim prawem on w twojego imienia używa, żeby demony wyganiać? I Pan Jezus tutaj mówi, no tak nie róbcie. Nie zabraniajcie mu. I Pan Jezus uzasadnia to, nie ma bowiem nikogo, 39 werset, kto czyniłby cuda w moim imieniu i mógł tak łatwo, czy tak szybko znów źle o mnie mówić. Jest tak rzeczywiście, jeśli chodzi o rzeczywiste cuda, nie rzekome cuda. Jeśli ktoś rzeczywiście głosi Ewangelię, zwiastuje Pana Jezusa i czynią się rzeczywiste cuda, nie można zakazywać takiemu człowiekowi. Nie można powiedzieć, ty nie możesz tak robić. Widać, że Bóg przyznaje się do tego w jakiś sposób. I dalej czytamy o nagrodzie i o karze. 41 i 42 werset. 41 werset mówi o tym, że kto poda wam kubek wody w imię moje, dlatego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie straci swojej nagrody. A więc jest pewna nagroda. I w tamtym czasie ta nagroda wiązała się z kosztami. Jeśli w imię tego, że ktoś należał do Jezusa, się go wspierało, to wiązało się z jakimiś konsekwencjami. Jeśli się trzymało razem z tym Jezusem z Nazaretu. Na przykład człowiek, który był ślepy od urodzenia i został uzdrowiony, musiał opuścić synagogę. Żydzi go wyrzucili, bo on uwierzył w Jezusa. Dzisiaj byśmy powiedzieli, o, z kościoła go wyrzucili, co za problem, idzie do innego kościoła, wszystko gra. W tamtym czasie wykluczenie z synagogi znaczyło, że z centrum życia społeczności się kogoś wywala. On już nie jest częścią lokalnej społeczności, społeczeństwa tamtego miejscowego. Tego nie robił ktoś, kto po prostu nie dla przyjemności to robił. To robił ktoś, kto naprawdę rozumiał, kim jest Jezus. Robił to świadomie. Na takiego czeka nagroda. A 42 werset mówi o karze. Jest napisane, a kto zgorszy, czy inaczej kto spowoduje upadek. Upadek jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą. O wiele lepiej byłoby dla niego, gdyby zawieszono mu u szyi kamień młyński i wrzucono go do morza. A więc tutaj czeka kara gorszyć tych maluczkich. I to dzieje się na naszych oczach. Ewangeliczni przywódcy, którzy są ekumenistami, oni namawiają ludzi, żeby razem działać z tymi katolikami na przykład. Tak? I przez to niektórzy ludzie wracają na łono tego, z czego wyszli. I biorą udział w zwiedzeniu, z którego Bóg ich wyprowadził. O, biada temu, kto spowoduje upadek nawet najmniejszego wierzącego. Po tej całej nauce moglibyśmy pomyśleć, no teraz uczniowie już wiedzą, o co chodzi. Teraz będą pamiętać. Teraz całkowicie inną postawę już będziemy widzieć. Oni już umartwią swoje ambicje. Kawałek dalej, w Ewangelii Marka, w 10 rozdziale, w wersetach 35-45, czytamy o synach Gromu, Jakubie i Janie, synach Zebedeusza. O ich postawie i o reakcji uczniów i Pana Jezusa. Wtedy podeszli do Niego Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, i powiedzieli: Nauczycielu, chcemy, żebyś zrobił dla nas to, o co Cię poprosimy. A On ich zapytał: co chcecie, żebym dla was zrobił? Odpowiedzieli Mu: spraw, abyśmy siedzieli jeden po Twojej prawej, a drugiej po lewej stronie w Twojej chwale. Lecz Jezus im powiedział: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja piję, i być ochrzczeni chrztem, którym ja się chrzczę? Odpowiedzieli Mu: możemy. A Jezus im powiedział: istotnie, kielich, który ja piję, będziecie pić, i chrztem, którym ja się chrzczę, będziecie ochrzczeni. Nie do mnie jednak należy danie miejsca po mojej prawej albo lewej stronie, ale będzie dane tym, którym zostało przygotowane. A gdy 10 to usłyszało, zaczęli się oburzać na Jakuba i Jana. Ale Jezus przywołał ich do siebie i powiedział: wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, panują nad nimi, a ich wielcy sprawują nad nimi swą władzę. Lecz nie tak ma być wśród was. Ale kto między wami chce być wielki, niech będzie waszym sługą. A kto z was chce być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale by służyć i aby dać swe życie na okup za wielu. Także synowie Zebedeusza znów zaplanowali strategię, żeby się usadowić bardzo blisko tam koło tronu. Chcieli być razem z Panem Jezusem najbliżej, jako władcy najwięksi. I Jezus mówi: no nie, to tego dla was nie mogę załatwić. A uczniowie później oburzają się, mówią: jak oni śmieją znów walczyć o pozycję? Ale co to jest z kolei za postawa tych uczniów, tych 10? Co oni myślą? Czemu się denerwują? Może też chcieliby. Może oni powiedzieli: dobra, to my spróbujemy być tymi uniżonymi, ale to wszyscy wtedy. Ustalamy, że wszyscy, i wtedy zobaczymy na końcu, kto wyjdzie wyżej. A tych dwóch zdrajców tam poszło, ukryją i jeszcze próbowali dla siebie wyciągnąć więcej. Nie widać tu postawy pokony, która mówi: niech oni będą więcej mieli. To niech tak będzie. I dlatego Jezus uczy ich dalej: wiecie, że to nie będzie tak jak w świecie, że ktoś ma pozycję, rządzi kimś. Tak w Królestwie Bożym sprawa nie działa. I powtarza tą naukę. 43 werset mówi: Bądźcie sługami. Bądźcie sługami wszystkich. Bo ja daję wam przykład, że przyszedłem, żeby służyć, a nie żeby mi służono. I tak jak oni potrzebowali tej lekcji ponownie, tak i my potrzebujemy tej lekcji ponownie. I Bóg chce przypominać nam, miej postawę sługi. Bierz przykład z Jezusa. Amen.